Drodzy w Chrystusie Panu, dzisiaj wpatrujemy się w Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza. I jako Jego uczniowie staramy się naśladować Go właśnie w tej Jego funkcji. Bycia dobrym, troskliwym, kochającym pasterzem. W Ewangelii, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, możemy znaleźć kilka bardzo takich konkretnych wskazówek, które nam podpowiedzą, co między innymi możemy robić, aby właśnie być jak Jezus Chrystus, dobry pasterz. Te wskazówki odnajdziemy przede wszystkim w ostatnim zdaniu, które usłyszeliśmy. Kiedy Jezus wysiadł z łodzi, ujrzał wielki tłum i zdjęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać. Co więc czyni Jezus? Najpierw Jezus obserwuje. Ale ta obserwacja Jego nie ogranicza się tylko i wyłącznie do bodźców wzrokowych, do tego, co Jezus widzi. Ale najpierw Jezus wsłuchuje się w to, co inni do Niego mówią. Na początku tej perykopy ewangelicznej usłyszeliśmy, że przyszli do Jezusa Jego uczniowie i apostołowie i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali w ziemi judzkiej w Jerozolimie. Możemy sobie tę scenę łatwo wyobrazić. Jezus siedzi po środku i słucha, jak apostołowie do Niego mówią, jak Mu opowiadają zarówno o swoich sukcesach, jak i o swoich porażkach w ich pracy duszpasterskiej. Kochani, umiejętność słuchania jest niezwykle ważną umiejętnością. Ktoś powie, proszę księdza, ja umiem słuchać, potrafię słuchać. Pewnie tak jest, że każdy z nas potrafi słuchać, ale jakże często bywa, że słuchamy jedynie tego, co nas interesuje, co nam się może przydać. Kiedy ktoś nam opowiada jakieś historie ze swojego życia i widzimy tam coś interesującego, to wytężamy nasz słuch. Nawet sobie może coś zanotujemy, zapiszemy, jakiś numer telefonu, jakiś przydatny nam adres. Ale kiedy ktoś nam zaczyna opowiadać o swoich kłopotach rodzinnych, małżeńskich, jak nam zaczyna opowiadać historię swojej choroby, to czasami sobie myślimy, człowieku, nie rób ze mnie śmietnika. Ja mam dość swoich problemów, dość swoich kłopotów. Daj mi święty spokój, daj mi odpocząć. Chcę posłuchać, ale czegoś przyjemnego. Umieć słuchać, co mówi drugi człowiek. Iluż, kochani, kłótni, nieporozumień, także tych w rodzinie, dałoby się uniknąć, gdyby na przykład małżonkowie siebie nawzajem słuchali. Ile spraw udałoby się łatwiej jakoś załatwić, załagodzić, gdyby na przykład rodzice słuchali tego, co mówią do nich ich dzieci. Póki jeszcze dziecko opowiada o tym, co się dzieje w szkole, nawet jeśli opowiada, że tam jego koledzy czy koleżanki już zaczęli brać narkotyki, czy zaczęli pić alkohol, to można jeszcze być spokojnym, że skoro o tym mówi, to znaczy, że jeszcze sam tego nie robi. Jeśli mąż opowiada żonie o swoich kłopotach w pracy, to dobrze. To znaczy, że nie zwierza się z tego swojej koleżance, która zawsze ma dla niego czas. Jaką ważną rzeczą, kochani, jest to, żeby w rodzinie był dialog małżeński, nie tylko rozmowa na tematy bieżące, na tematy dnia codziennego, ale aby małżonkowie spotkali się razem i porozmawiali o swoim życiu, o swojej miłości, o swoim małżeństwie. żeby wzajemnie wysłuchali tego, co inny ma do powiedzenia. Czasami my prowadzimy rozmowy w naszych rodzinach, wymieniamy się informacjami. Przywiozłeś dziecko ze szkoły, kupiłeś mleko, zrobiłeś zakupy, ale nie prowadzimy dialogu, nie prowadzimy rozmowy na tematy małżeńskie, na tematy wspólnego życia, miłości, którą jesteśmy połączeni. Jezus słucha uważnie, ale również patrzy z wielką uwagą. Gdy wysiadł z łodzi, ujrzał wielki tłum. Ale to jego patrzenie nie jest tylko prostą taką konstatacją faktów, zauważaniem tego, co się stało. Ale święty Marek dodaje, że gdy ujrzał wielki tłum, to zdjęła go litość nad nimi. Chrystus, jak mówi autor listu do Filipian, patrzy bowiem oczami serca i dlatego widzi dalej, widzi głębiej. Mieć oczy serca, które potrafią poruszyć ludzką duszę, naszą najbardziej głęboką wrażliwość. Tutaj przypomina się, kochani, ta scena powrotu syna marnotrawnego, kiedy ojciec ujrzał tego syna z daleka, wzruszył się głęboko. Święty Hieronim, tłumacząc te właśnie słowa, pisze: Movere misericordiae ad viscera. Wzruszył się aż do samych wnętrzności, aż do samych wnętrzności, do nerek, do żołądka, do wątroby. Pewnie większość z was była w Krakowie, zwiedzaliście zamek na Wawelu, byliście może tam w podziemiach, tam gdzie są groby królewskie. Jak się schodzi do podziemi, do grobów królewskich, to można zaraz na początku zobaczyć taką wielką skrzynię, a na tej skrzyni napis Viscera. Niektórzy myślą sobie, co to jest? Może to jakieś skarby pochodzące z królewskich grobów? To już nic podobnego, kochani. To są po prostu wnętrzności królów, którzy zmarli gdzieś daleko od Krakowa i trzeba było ich szczątki doczesne sprowadzić do stolicy. A ponieważ nie było wtedy lodówek, ambulansów, no dlatego po prostu dokonywano takiego oczyszczenia organizmu, wyciągano wszystkie wnętrzności. I te wnętrzności są właśnie w tej skrzyni pochowane. Jezus wzrusza się do samych wnętrzności, do samej głębi. Ktoś powie, proszę księdza, ja też tak potrafię, też tak mówię. Jak czytam jakąś książkę, to czasami też się popłaczę. Jak pójdę do kina, jak jest jakiś taki film, to mnie tak wciąga, że aż się trzymam za poręcz krzesła. Kochani, to prawda, że czasami nas jakieś spektakle bardzo mocno angażują emocjonalnie. Ale zwróćcie uwagę na taki prosty fakt, że możemy siedzieć w kinie i rzeczywiście bać się tego, co dzieje się na ekranie, przeżywać jakiś horror. Ale w międzyczasie popijamy sobie kolę, jemy chipsy czy tam popcorn. Poznajemy sobie sprawę, że nas to wszystko na dobrą sprawę nie dotyczy. Że to się dzieje na ekranie, to jest zewnętrzne w stosunku do nas. Gorzej bywa, jeśli przyjdziemy do domu i włączymy na przykład odbiornik telewizyjny czy radiowy i wysłuchamy wiadomości ze świata. Tu dowiemy się, że na wojnie dzisiaj zginęło 200 czy 300 ludzi. Tutaj się dowiemy, że gdzieś tam w jakimś kraju umiera codziennie z głodu 1000 osób. Że gdzieś tam w innym kraju wskutek zarazy zmarło 1000 dzieci. No oczywiście, no mówimy, no taki jest ten świat. Ale gasimy radio czy wyłączamy telewizor i mówimy, jak dobrze, że to daleko od nas. I wracamy do naszej codzienności. I podobnie, kochani, może się dziać w naszych przeżyciach religijnych. My możemy przyjść do świątyni, przeżywać jakieś nabożeństwo, przeżywać mszę świętą niezwykle głęboko, w sposób zaangażowany. Możemy być bardzo rozmodleni. Ale kiedy tylko wyjdziemy z kościoła, kiedy tylko opuścimy progi tej świątyni, zaraz sięgamy gdzieś tam do kieszeni, wyciągamy telefon komórkowy, patrzymy, jakie tam wiadomości przyszły, co tam w sporcie, co w pogodzie, kto do nas dzwonił. Zdajemy sobie sprawę, że to nie jest nasze życie tutaj, że prawdziwe życie toczy się poza murami świątyni. To Boże Słowo nie jest w stanie dotrzeć i poruszyć nas do samych wnętrzności, do samej głębi. A Chrystus nie tylko słucha, Chrystus nie tylko widzi, ale również dzięki głębokiemu spojrzeniu rozeznaje prawdziwe potrzeby tych ludzi. Kiedy ujrzał wielki tłum, zdjęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza. Kochani, być może zastanawialiście się kiedyś, co to jest dar proroctwa. Czytamy o rozmaitych darach Ducha Świętego i czasami pytamy się, na czym ma polegać dar proroctwa. Pewnie niektórzy sądzą, że dar proroctwa no to przede wszystkim przemawianie w imieniu Boga. To wzywanie do pokuty, do nawrócenia. Pewnie tak. Ale gdyby ten dar miał tylko i wyłącznie na tym polegać, to on byłby zarezerwowany dla jakiejś wąskiej grupy ludzi. Ale każdy z nas, kochani, może cieszyć się tym darem proroctwa w szerszym rozumieniu tego słowa. Na czym ten dar polega? On polega, kochani, na tym, abyśmy te sprawy, które dzieją się wokół nas i ludzi, którzy są wokół nas, których spotykamy na co dzień, abyśmy widzieli ich w świetle Bożego Słowa. Tego Słowa, które na przykład usłyszeliśmy na niedzielnej mszy świętej. Aby to Słowo zmieniało naszą optykę, nasz sposób patrzenia na świat i na innych ludzi. Ujrzał wielki tłum i zdjęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza. Chrystus, który jest żywym Bożym Słowem, w tym momencie jakby wskrzesza Słowo, które żyje w nim, pochodzące z Księgi Powtórzonego Prawa. Kiedy Mojżesz już rozstaje się z tym światem, kiedy odchodzi z tego świata, zanosi wielką modlitwę do Boga i mówi, prosząc Jahwe, ustanów nad nimi człowieka, który by się o nich troszczył, który by ich wyprowadzał i przyprowadzał na zielone pastwiska, który byłby dla nich jak ojciec, aby nie byli jak ci, którzy są rozproszeni, którzy nie mają nad sobą pasterza. Kochani, żeby tak patrzeć na rzeczywistość oczami Pisma Świętego, nie tylko potrzebna jest dogłębna znajomość Bożego Słowa, ale potrzebne jest jeszcze coś więcej. Potrzebne są światłe oczy naszego sumienia, które poruszone jest miłością Bożą. Ktoś może powiedzieć, proszę księdza, no ale przecież miłość zaślepia. Jak człowiek jest zakochany, to jest ślepy. Albo na odwrót, wszystko widzi przez różowe okulary, widzi wszystko nieprawdziwe, nie takie jak jest. Być może jest tak, kochani, kiedy miłość pojmujemy tylko jako jakiś poryw uczuć gwałtowny, czy jakieś pożądanie. Ale święty Jan Paweł II uczył nas o tym, że jest coś takiego jak obiektywizm właściwy jedynie miłości. Zwróćcie uwagę, że aby osądzić człowieka, trzeba tego człowieka poznać, ale aby poznać kogoś, trzeba go najpierw pokochać. Tylko ten, kto kocha, widzi nie tylko złe strony, nie tylko wady, ale widzi także dobro, które przecież jest w każdym człowieku. Jeżeli chcemy coś poznać, to wiemy, że trzeba to coś lubić, co najmniej lubić. nauczyć. Nie nauczy się matematyki ten, kto jej nie cierpi. Nie nauczy się gry na skrzypcach ten, kto nie lubi muzyki klasycznej. Tak samo jest, kochani, właśnie spojrzeniem na drugiego człowieka. To spojrzenie powinno być przepojone miłością, aby trafnie ocenić sytuację tego człowieka i odgadnąć jego potrzeby. I dlatego można by tutaj przywołać słowa psalmisty, który modli się do Boga, że mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą. Mają nozdrza, ale są pozbawieni zapachu. I tacy są ci, którzy je robią, owe bożki. Dlaczego? Bo ich serce jest oziębłe, bo w ich sercu nie pali się ogień miłości. Kiedy czytamy, kochani, Księgę Objawienia, Księgę Pisma Świętego, to wiemy, że Pan Bóg w tej księdze zawarł bardzo wiele cennych informacji dla nas. Ale to nie wiedza, ale miłość jest najbardziej istotnym przesłaniem Bożego orędzia, tego, co Pan Bóg do nas mówi. Kiedyś Agnieszka Osiecka napisała taką piosenkę zatytułowaną Białe zeszyty. I tam padają w tej piosence takie proste słowa, że taki, co kochać nie umie, przegra, choć wszystko rozumie. W dzisiejszym świecie panuje kult wiedzy. Ludzie chcą wszystko wiedzieć. Miłość jakby schodzi na drugi czy na trzeci plan. Nawet i w małżeństwie podobne sprawy mają miejsce. Małżonkowie się często nie kochają, ale nawzajem się punktują. Mówi mąż do żony, już wiem jaka jesteś, już cię poznałem, już cię rozgryzłam, już wiem jaka jest twoja natura. Już wiem, już się nie dam nabrać. Lecz taki, co wszystko rozumie, przegra, jeśli nie potrafi kochać, jeśli nie potrafi miłować. I wreszcie, kochani, to, co jest na końcu dzisiejszej perykopy ewangelicznej. Jezus nie tylko widzi, nie tylko rozeznaje, ale stara się zaradzić złu. Kiedy Chrystus ujrzał wielki tłum, kiedy ten tłum był głodny, to ich nakarmił. Kiedy widział ludzi, którzy byli chorzy, to ich uzdrowił. Ale kiedy Jezus widzi ludzi, którzy są zagubieni, którzy są jak owce nie mające pasterza, to zaczął ich wiele nauczać. Jezus zdaje sobie sprawę z tego, że człowiek nie jest tylko istotą cielesną, ale jest również istotą duchową. I tak jak potrzebuje pokarmu, jak potrzebuje uzdrowienia ciała, tak samo potrzebuje Bożego Słowa, które byłoby światłem dla jego duszy. W księdze proroka Izajasza czytamy, że tak jak ulewa, która spada na ziemię od Boga, jak deszcz czy śnieg, nigdy nie powracają do niego bezowocnie, ale przynoszą plon, kiedy użyźnią i nawodnią ziemię. Tak samo jest, kochani, z Bożym Słowem, które trafia do naszego serca, jeśli jest przez nas wysłuchane, jeśli jest przez nas przyjęte. To Słowo jest bowiem ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, zdolne osądzić serca i pragnienia każdego z nas. W świetle Bożego Słowa możemy nie tylko lepiej widzieć świat, nie tylko lepiej go pojmować, nie tylko lepiej go rozumieć, ale przede wszystkim w świetle Bożego Słowa możemy nauczyć się kochać ludzi i umieć zaradzać ich potrzebom, ich niedoborom, ich brakom. Być wrażliwym na drugiego człowieka, na jego biedę. Mieć wyobraźnię miłosierdzia, która oparta jest na Bożym Słowie. Tego właśnie, kochani, uczy nas Chrystus jako dobry pasterz, który widzi, który rozeznaje i który syci głody naszych serc. Amen.